Jest poniedziałek, 10:06, program Ludzie i Pieniądze, a w studio Radia Gdańsk Jan Zaremski, Pomorski Klub Biznesu, Tomasz Szymczak, inkubator Starter, Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Może trochę niegospodarczo zaczniemy. Jak spędziliście niedzielę i czy to jak Polacy spędzali na ulicach, na skwerach, na plażach, to bardziej zasługa pogody i tylko pogody, czy jednak zakaz handlu w niedzielę, bo wczoraj była niehandlowa niedziela, także się przyczynił do tego takiego ciekawego społecznego wydarzenia pod tytułem miliony Polaków na ulicach.
No więc jeżeli można zacząć, zdecydowanie pogoda wpłynęła na nasz wybór. Zrobiliśmy długi spacer od Brzeźna do Sopot wzdłuż z tym piękną promenadą.
Zdrowy.
I tłumy, naprawdę tysiące ludzi na tym spacerze, którymi się mijaliśmy. To świadczy o tym, że pogoda jest jednak tym czynnikiem decydującym, chociaż być może i brak możliwości odwiedzenia marketu też na to wpłynął.
Ja nie jestem tu dobrym komentatorem, bo ja od lat nie kupuję w niedzielę w ogóle, a ten dzień spędziłem w ogródku, nawet mam ręce poharatane.
Spracowany Marek Lewandowski.
Gałęzie wycinałem, maliny. Także w ogródku jest bardzo dużo zrobione, jestem szczęśliwy z tego powodu.
No my trochę przypadkiem, jak pan redaktor pyta, wpisaliśmy się w ten wolny czas, bo byliśmy z rodziną na tym Amber Expo, na tym festiwalu, Free Time
Wolnego
Festival.
Czasu,
tak. I generalnie jest to, jak książka taka jest, Ekonomia Czasu Wolnego, prawda, to ewidentnie dobrze, że do naszego rozwiniętego społeczeństwa już te metody, jak spędzać wolny czas, od historycznych, tak, po sportowe, po takie dziecinne zabawy. Wspaniały pokaz tego, co można robić właśnie w tym czasie, który jest wolny.
A bardzo często w komentarzach internetowych, w niektórych relacjach pojawiały się takie opinie, że gigantyczne kolejki do restauracji, że trzeba było nawet godzinę czekać na miejsce w restauracji, że no niektórzy handlowcy w znaczeniu gastronomicy sobie bardzo mocno liczyli wysokie ceny wczoraj za zupę czy za drugie danie. Wielu produktów brakowało. Czy to znaczy, że gastronomia była nieprzygotowana na tyle osób, które wychodzą na ulicę? Czy musimy się zainwestować w tą branżę w kontekście tych wolnych niedziel w przyszłości? Czy po prostu zawsze może się zdarzyć taka niedziela, gdzie będzie no na przykład właśnie taka piękna pogoda, że do tych restauracji będziemy czekali godzinę w kolejce?
Z oceną taką całościową to musimy jeszcze z 2-3 miesiące poczekać, żeby jakoś w miarę poważnie rozmawiać o tym, jakie skutki przynosi wprowadzone ograniczenie. Natomiast to jest o tyle zachęcający przykład, że jak się mówiło, że wielu sezonowych uczniów, studentów może stracić pracę w handlu ze względu właśnie na to ograniczenie, to tu się bardzo szeroko otwiera perspektywa, możliwość pracy w innych branżach, które z rekreacją są nierozłącznie związane. Także, ale poczekajmy jeszcze 2-3 miesiące, na razie to tylko tak się przyglądamy. Myślę, że ta wyczekana pogoda, wiosna tutaj jednak miała decydujący wpływ wczoraj.
Albo 2-3 lata, bo wydaje mi się, że gastronomia w tej chwili ma ten okres dość dynamicznego rozwoju. Ludzie coraz częściej zaglądają do lokali, mniej gotują w domu. Wykazują statystyki, że przeciętna rodzina polska więcej pieniędzy wydaje na konsumpcję już na zewnątrz niż w poprzednich latach. I ten proces, który jest zaczerpnięty z krajów bardziej rozwinięty, o wyższym poziomie życia, ten proces powoli również zaszczepia się w Polsce i bardzo dobrze. No, ludzie przez to nie muszą się i domu gotować, mają więcej wolnego czasu i ten free time, o którym kolega mówi, na pewno jest pięknie wypełniany, chociaż gastronomicy mają wtedy dość ciężką pracę, jak się okazuje.
No ale też żniwa mają.
Tak, ja myślę zresztą, że zauważymy, że będzie przepływ części tych także usługowych zawodów z handlu, tak, wielkopowierzchniowego głównie, do takiej, można powiedzieć, weekendowej gastronomii, tak, bo to jest ten sam dział w ekonomii, czyli usługi, tak, więc oczywiście trochę inne kwalifikacje mogą być potrzebne i czasami pewne uprawnienia do pracy w gastronomii, ale tutaj myślę, że warto się temu przyglądać tak statystycznie, na ile to będzie kształtowało rynek pracy, że część tych tych, którzy w wielkopowierzchniowych sklepach nie pracują, przejdą na takie dorywcze, raz w tygodniu czy rzadziej, zajęcia, żeby wspomóc obsługę w gastronomii.
A z drugiej strony mamy dosyć świeży sondaż, nieco z ponad tygodnia dla Super Expressu. 56% akceptuje te rozwiązania, więc chyba...
To chodzi o wolne niedziele.
Tak, chyba zaczynamy jednak doceniać. Pomału doceniać. Chyba tak, polubimy
bardzo
to.
Szybko, bo jeszcze pół roku temu notowania były wręcz katastrofalne dla perspektyw wolnych niedziel, a okazuje się, że ta wolna niedziela jest jednak wszystkim, prawie wszystkim potrzebna. No i to ludzie nie tylko akceptują, ale nawet będą na pewno szukali zdecydowanie innych wrażeń niż tylko chodzenie po marketach.
Tak, o takim wrażeniu napisał do nas przed chwilą pan Kazimierz, nasz słuchacz, który pisze między innymi tak: przez 6 godzin spacer jarem Reknicy, piękna budząca się przyroda, ptasie koncerty, cisza, spokój, zero osób na szlaku. To akurat pan Kazimierz trafił w miejsce zupełnie z
szczęściarz.
Szczęściarz, tak, dokładnie, nie było tylu osób. Natomiast teraz przechodząc do danych, twardych danych gospodarczych, jest taki serwis poświęcony sprawom pracy i wynagrodzeń, nazywa się Puls.hr i tam opublikowano bardzo ciekawe dane, bo przeanalizowano ogłoszenia, które ukazują się na takim serwisie pracuj.pl z kolei, ogromny serwis internetowy z ogłoszeniami o pracę, no i przeanalizowano, jaka jest struktura regionalna zarobków w 2017 roku, jaka była. No i liderem jest Mazowieckie, co nie dziwi, 5500 brutto, taka średnia z tych ogłoszeń się jawi analitykom. Pomorskie jest na czwartym miejscu, 4600. Czyli no dość wysoko, do Warszawy jeszcze nam trochę brakuje, natomiast jesteśmy gdzieś tam w tej czołówce, bo różnice poza tym są niewielkie, dolnośląskie 4900, małopolskie 4700, to jest różnica 100 zł, ale jak popatrzymy w dół tego rankingu, no to mamy podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie i lubelskie, gdzie tylko 3700, to 3700 to jest w ogóle poniżej tej, daleko poniżej tej średniej liczonej dla całego kraju. Panowie, co decyduje o sukcesie Pomorza, a tak naprawdę wielu Pomorzan interesuje, kiedy dogonimy Warszawę i czy kiedykolwiek dogonimy?
No to wszystko są procesy długofalowe. To może odchodząc wprost od pytania pana redaktora, jak wszyscy pewnie jeździmy czasami starym pociągiem i tam są takie nalepki, jak wygląda sieć kolejowa w Polsce, jak wyglądała, tak? I po 120 latach zaborów widzimy, że
nadal
zabór
podział
rosyjski
na zabory, tak.
Istnieje po tej mapie, tak, prymitywny zabór rosyjski, gdzie nie ma właściwie sieci kolejowej poza jakąś z Warszawy do Białegostoku czy do Siedlec i bardzo gęsto dawny pruski i dawny zabór austriacki, bardzo gęsto obsadzone siecią trakcyjną. Więc to podobne procesy, oczywiście w uproszczeniu mówiąc, kraj wygląda nasz tak jakby podzielony Wisłą, tak? Jeśli chodzi o... Pamiętacie przed, kiedy upadał komunizm, ile my mieliśmy mostów na Wiśle, jaki był problem? Kiedy jeden most jest zamknięty, ten chwiejący się dawny, słynny w Płocku, bo krab płynęła, czy woda napierała, to najbliższy most był 90 kilometrów dalej. Czyli nie można było po drugiej stronie Wisły, wschodniej, nie można było mówić o czymś, co jest podstawą dla inwestycji zagranicznych, czyli just in time, tak? Jeden most zamknięty, to zapominamy o just in time, bo 2 godziny, 3 godziny tir się spóźnia, bo musi jechać gdzie indziej. Więc ten podział w pewnym sensie dalej istnieje. To też jest może pewne uproszczenie, że taki driving force, siłą napędową są wzrostu płacą inwestorzy zagraniczni, ale jeśli to uśrednimy, no to tak wychodzi. Tam, gdzie ich jest najwięcej i tam, gdzie są najnowocześniejsze przemysły, szczególnie te związane ze sztuczną inteligencją, z technologią komputerową, no to tam się najlepiej zarabia. A uatrakcyjnienie miejsca inwestycji, takiego właśnie bardziej na ścianie wschodniej, zajmuje wiele lat, bo konkurencja jest ogromna. Wrocław, Gdańsk, Poznań, Warszawa, Śląsk, Kraków, te miasta mają już swoją markę. Mają inny problem właściwie, braku kadr czasami, prawda? I to jest coraz większy problem, że ten pierwszy, nawet na Pomorzu, wiem, że tu w Gdańsku jest już próba odpowiedzi na to pytanie, że ten pierwszy, najważniejszy punkt, dostępność kadr, zaczyna powoli zrobić się, przepraszam za wrażenie, wirtualny, w tym sensie, że tak, pracowników. Rynek został wydrenowany z tych pracowników technologicznych, tak? I temu trzeba zacząć przeciwdziałać. Jest konkurencja wewnętrzna, te firmy mogą wybierać przysłowiowy Wrocław czy Kraków, ale też jest konkurencja zewnętrzna. Jesteśmy w Unii bez granic, w jedną taryfą celną. I to jest moim zdaniem problem nie do szybkiego, można powiedzieć, wyrównania. Te różnice też wewnątrz Polski. Trzeba się cieszyć, tak jak Galbraith pisał o tak zwanych tych kręgach koncentrycznych, noblista słynny, prawda, i praktyk ekonomii, gdzie dobrobyt rozszerza się z takich małych miejsc, tak, i on coraz, tych miejsc w kraju jest kilka, ten kręg koncentryczny jest coraz większy i w końcu zaczyna na siebie nachodzić, czyli te miejsca dobrobytu promieniują na cały kraj. Natomiast ewidentnie w każdym kraju, przynajmniej europejskim, one wychodzą z poszczególnych aglomeracji. Tam są miejsca dobrobytu.
Podoba się teoria promieniowania związkowcowi?
Znaczy, te dane to są też nie do końca takie precyzyjne, bo na przykład Mazowsze, one bardzo się różnią już nawet powiaty pod samą Warszawą, a więc Warszawa bardzo mocno ciągnie ten wskaźnik, bardzo mocno ciągnie ten ranking. Natomiast już jeden powiat, dwa dalej, tam jest bardzo podobnie jak na ścianie wschodniej. Ale z drugiej strony...
Nawet geograficznie Mazowsze nam się kojarzy z Warszawą, natomiast to jest bardzo zróżnicowany region.
I bardzo ogromny teren.
Tak.
A więc jeżeli Mazowsze ma tak dużą średnią, to w Warszawie jest po prostu kosmos, a zaraz za Warszawą ogromna przepaść. I musimy o tym pamiętać. Tak samo musimy mieć świadomość, że wiele tych centrów gospodarczych, tych centrów sukcesu gospodarczego, to są tradycyjne miejsca. Pomorze nie jest tutaj zaskoczeniem ze względu na swoje położenie i geograficzne, i geopolityczne. Centrum logistyczno-transportowe, które rozprowadza na kraj mnóstwo i usług, i materiałów niezbędnych do prowadzenia przemysłu, a te duże ośrodki, one są po prostu dobrze skomunikowane i tutaj to, co kolega mówił, absolutnie też się sprawdza, chociaż bardzo ciekawe spostrzeżenie, muszę przyznać.
Co robić, żebyśmy gonili tą czołówkę w płacy? No jesteśmy na czwartym miejscu.
Czasami byliśmy na drugim.
Tak,
różne
w sporcie...
rankingi pokazywały w ostatnich latach, że Pomorskie, jeżeli chodzi o płace, rzeczywiście jest blisko ścisłej czołówki tuż za Warszawą.
Ale przepraszam, czasami się w sporcie tak mówi, że czwarte miejsce to jest najgorsze, bo to jest pierwsze poza podium, tak?
No jeżeli chodzi o koszt wytwarzania, to wcale nie musimy... My przedsiębiorcy nie cieszymy się aż tak bardzo z tego, chociaż trzeba pamiętać, że i konsumpcja rośnie, jeżeli ludzie dobrze zarabiają, a więc generalnie rynek się rozwija pomyślnie. Ważniejsze jest to, o czym mówił kolega, nawiązując do ściany wschodniej, czy tego zaboru rosyjskiego, zaboru austriackiego, czy pruskiego, czy niemieckiego. My jednak podlegaliśmy pewnej kulturze technicznej i ta kultura techniczna, która również przekładała się na zarówno świadomość, wykształcenie, jak i pewne tradycje przekazywane chociaż w małych warsztatach pracy z pokolenia na pokolenie, tworzyły zdecydowanie wyższy standard, jeżeli chodzi o umiejętności podejmowania prac trudnych w tych obszarach, gdzie ta kultura techniczna była wyższa, niż tam, gdzie ona była niższa. I ta tradycja, niestety, ona bardzo silnie siedzi mimo ogromnych prób wyrównywania szans, czego dowodem są większe pieniądze przekazywane przez Unię Europejską
na te biedniejsze regiony.
Na ścianę, tak, na ścianę wschodnią, na regiony o wyższym bezrobociu, o niższym PKB i tak dalej, to jednak widzimy, że tam, gdzie można powiedzieć baza jest lepsza, tam ta baza powoduje generowanie zdecydowanie szybszego rozwoju.
Taki gen byle jakości chciałby pan może.
To nie jest gen byle jakości, to jest gen, który siedzi w nas, tych, którzy gdzieś zderzają się z inną kulturą techniczną, z innym problemem na przykład realizowania swojej ambicji w dziedzinie nauki i tak dalej. To jest cały szereg czynników, które sprzyjają temu, że w jednych aglomeracjach czy w jednych obszarach, regionach ten proces bogacenia się i rozwoju zarówno technicznego, jak i kulturowego rozwija się szybciej, w innych troszeczkę to wolniej trwa. Wiemy dobrze o tym, bo inaczej by nie było tych wyrównywania szans również przez Unię Europejską, przez rządy, poszczególne rządy polskie. Ale chcę też zwrócić uwagę na coś, co było kiedyś fenomenem i zastanawialiśmy się, dlaczego Solidarność wybuchła w Gdańsku, dlaczego te prądy wolnościowe wybuchają tam, gdzie
relatywnie się... jednym z najbogatszych obszarów, nie? I najbardziej otwartych.
No wtedy może różnie było, ale też przecież mieliśmy stocznie bogate i porty otwarte i tak dalej. Dlatego, że jednak ten tygiel różnorodności, nie byle jakoś, ale różnorodności, on jest czynnikiem niezwykle sprzyjającym dla inicjowania również pewnych nowych prądów, zarówno jeżeli chodzi o wtedy wolnościowych, dzisiaj technologicznych, etc. To są czynniki, które zdecydowanie wpływają korzystnie na chęć realizowania bardziej ambitnych zadań. I to bez względu, w jakim obszarze na to spojrzymy. I swego czasu, jak zaczynały się po transformacji, zaczynały się tworzyć regiony i gdy zastanawialiśmy się, w jaki sposób województwo pomorskie będzie sytuowane na mapie rozwoju kraju, gdy jeszcze to skomunikowanie się województwa pomorskiego było bardzo kiepciutkie.
Marzyliśmy o A1 dopiero wtedy.
Marzyliśmy o A1, marzyliśmy o dobrym skomunikowaniu kolejowym, nie mieliśmy praktycznie portu, bo to była namiastka portu lotniczego. Porty morskie upadały. Wtedy jednym wielu jakby wizjonerów mówiło, że Gdańsk na położeniu peryferyjnym nie ma szans szybkiego i dynamicznego rozwoju. Był jednak profesor Kołodziejski, który wskazywał, że mimo, że jak cyrkiem zakreślimy na ziemi, województwo pomorskie ma może więcej niż 60-70% obszaru promieniującego z centrum, czyli z Gdańska, to jednak dzięki temu, że tego rodzaju aglomeracje mają swoje ambicje, mają swoje prądy, mają nie tylko uczelnie oczywiście to są, chociaż uczelnie są tu ważne, mają szansę nawet w tak jednostkowych, czy tak oderwanych obszarach, bo otaczały nas województwa bardzo i do dzisiaj są zdecydowanie wolniej się rozwijające, ma szansę bardzo dynamicznego rozwoju. Po 20 paru latach widzimy, że diagnoza profesora Kołodziejskiego się znakomicie sprawdza. Województwo pomorskie wyrastało w zasadzie samotnie wśród warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie i zachodniopomorskie, zdecydowanie wolniej się rozwijały. Tu ten tygiel różnorodności, a jednocześnie pewnych kompetencji, które przenikały od wolnościowych do właśnie technologicznych, spowodował, że województwo pomorskie, Gdańsk, pokazuje się na mapie Polski jako jeden z bardziej dynamicznych ośrodków rozwoju gospodarczego. Chwała oczywiście za to wszystkim, którzy sprzyjają temu procesowi, ale przede wszystkim tym, którzy podejmują się trudu realizowania tych procesów.
No, przykład Gdyni jest tu bardzo wymowny. Też Gdynia, tygiel kulturowy. Gdynia tak powstawała. Nie?
Ale i Kaszuby. Ale i najmniejsze miasta, najbiedniejsze, jak Bytów, Chojnice, przede wszystkim Bytów, gdzie był szalone bezrobocie, 30 kilka% na początku transformacji. Dzisiaj mamy jedno z piękniejszych ośrodków agroturystycznych, również biznes się rozwija, są wielkie przedsiębiorstwa. Ludzie się jakby znaleźli znikąd, stworzyli kapitalną bazę rozwoju gospodarczego.
Czyli kluczem są ambicje ludzi?
I otoczenie. Otoczenie przede wszystkim. Ja bym tu nawiązał właśnie do tego, co pan mówił. Otoczenie, pewna tradycja i tygiel różnorodności, czyli inspirowanie się wzajemne od wolności do sukcesu gospodarczego.
Ja bym się w pełni zgodził z panem prezesem Zaremskim, w tym sensie nawet wychodząc od szczegółu, to znaczy taki szczegół oczywiście, w cudzysłowie, jak autostrada A1, odkorkował wiele innych pomysłów, tak? I odkorkował to, że multimodalność, czyli rzecz jakby podstawowa w zachodnim świecie, mogła się u nas wydarzyć. A poszerzyłbym nawet ten temat, bo to jest bardzo fajny wątek o różnorodności, bardzo moim zdaniem prawidłowy, bo ta różnorodność teraz już zaczyna mieć powoli inny kolor skóry, inny język, tak? Inny alfabet często i ona się dalej poszerza, tak? Ale tu żeśmy kiedyś cytowali pana prezesa Doliny Krzemowej, który wprost Doliny Lotniczej, przepraszam, chciałem powiedzieć, największej, można powiedzieć, polskiej Doliny Krzeniowej, największego sukcesu w Polsce w Rzeszowie.
Ale takie
tak?
pomyłki też są inspirujące.
Tak. Gdzie wprost powiedział, że koloryt i różnorodność zespołu produkcyjnego ma wprost wymiar dolarowy, tak? I moim zdaniem przed tym, ten wcześniejszy wątek, kiedy brakuje nam powoli pracowników, tak, ten wątek będzie się przekładał na drugi, czyli że ten koloryt będzie musiał być coraz większy, żebyśmy mogli się dalej rozwijać.
Ja przypomnę, w studio Radia Gdańsk Jan Zaremski, Pomorski Klub Biznesu, Marek Lewandowski, Rzecznik Solidarności, Tomasz Szymczak, inkubator Starter z Gdańska, a my do dyskusji na tematy społeczne i wynagrodzeniowe wrócimy po krótkiej przerwie. A my w programie Ludzie i Pieniądze wracamy do dyskusji o wynagrodzeniach. Przypomnę, w naszym studiu Tomasz Szymczak, Marek Lewandowski, Jan Zaremski. Panowie, przypomnijmy słuchaczom, którzy nas nie słuchali do tej pory, Pomorskie na czwartym miejscu w kraju. Natomiast jest w tych badaniach, o których mówimy, przypomnę, opublikowanych na stronie Puls.hr, ciekawy paradoks, czy pewne zjawisko, które może intrygować. Otóż coraz częściej pojawiają się niewielkie ośrodki, które pod względem wynagrodzeń konkurują z metropoliami czy głównymi miastami regionu. Na przykład w Małopolsce drugie zarobki po Krakowie to jest niewielka Skawina. W przypadku Mazowieckiego wyraźny wzrost wynagrodzeń w Pruszkowie i Piasecznie. Ale też taka sytuacja, tuż pod naszym bokiem mamy bardzo wielu słuchaczy w Elblągu i dla nich ciekawa informacja, w Elblągu wynagrodzenia są wyższe niż w Olsztynie. Tak, i teraz jest pytanie, czy to jest element tego, o czym mówił Jan Zaremski przed przerwą, że ta kultura techniczna w Olsztynie to jednak trochę inna niż w Elblągu, czy w ogóle można użyć takiego argumentu? Albo no, co zrobić, bo to jest bardzo dobra sytuacja, kiedy nie tylko jest jeden ośrodek, ale właśnie gdyby u nas tak w Pruszczu, Kartuzach, Wejherowie te zarobki były tak samo wysokie jak w Gdańsku, bo w Sopocie i Gdyni to jest zupełnie osobna historia, tutaj aglomeracja jest dość jednolita pod tym względem.
Jednak wskazywałbym tu na sporą odległość. Elbląg mimo wszystko na swoim terenie jest takim naturalnym centrum dla wielu aktywności, dla biznesu. Poza tym ma przed sobą perspektywy. Jednak te zapowiedzi dużych inwestycji...
Także przekup, tak?
Też to powodują. Po drugie, chyba wielu firmom jest łatwiej przenieść się z częścią aktywności do Elbląga niż ściągać stamtąd pracowników, bo tych pracowników wszędzie brakuje. To są takie naturalne mechanizmy, które wymusza rynek z których należy się w pewnym sensie nawet cieszyć, dlatego że ta presja płacowa, brak pracowników, one w naturalny sposób wymuszają rozwój pracodawców, rozwój przedsiębiorstw, konieczność inwestowania, no to, co się wiąże też z ryzykiem, ale inwestowania w nowocześniejsze technologie, żeby ten pracownik był coraz bardziej efektywnie wykorzystany, a więc w końcu zaczynamy inwestować w produktywność, to co było przez lata taką kulą u nogi naszej gospodarki.
Ja chciałbym dodać, że do tego, że Elbląg zawsze ciążył do Gdańska, do województwa dawniej gdańskiego, teraz pomorskiego, ale jednocześnie chyba jednym z czynników decydujących o tym jest, że on się tak pięknie rozwija, jest też fakt, że tam jest Politechnika Gdańska. Ma swoją filię i to aktywną, gdzie kształcą się z tej okolicy elbląskiej wielu ludzi, którzy dzięki oczywiście wykształceniu, dzięki zdobywaniu nowej wiedzy mają większą odwagę w podejmowaniu inicjatyw gospodarczych, a to rzutuje oczywiście znakomicie na produktywność, na usługi i one są po prostu lepiej płatne, są lepsze i w związku z tym ludzie tam lepiej zarabiają.
To jest, pan redaktor nie wspomniał, że jest różnica między województwem pomorskim a Elblągiem.
Tak, oczywiście,
więc,
tak.
Więc to jest klasyczne zaplecze metropolii, tak, można powiedzieć, która się zresztą pewnie jeszcze bardziej zintegruje z metropolią. Zgadzam się z panem prezesem. Ja pamiętam sprzed lat to badania, które były tam robione, to nawet przed podziałem województw to właśnie elblążanie preferowali, prawda, z przyczyn historycznych, powiązań gospodarczych. Powiązanie z województwem pomorskim, no stało się inaczej.
Przepraszam, ale też przyznają obecnie w Elblągu, że obecność regionu w biedniejszym regionie, to znaczy obecność miasta w biedniejszym, da większy dostęp do środków unijnych.
Jasne, to prawda. Natomiast niezależnie od granicy województwa, bo tutaj to ciążenie, to część podwykonawców większych firm z aglomeracji trójmiejskiej, jak najbardziej tutaj ta granica województwa nie szkodzi, prawda? I to jest klasyczny przykład, jakich w Polsce jest trochę. Ja pamiętam, myśmy kiedyś sprawdzali ilość pociągów między Gdańskiem a Elblągiem, to ona przez bardzo długi czas była dużo większa niż między Gdańskiem a Olsztynem, co pokazywało jakby przepływ pracowników też, tak, pomiędzy tymi dwoma miejscami. I to jest bardzo, zgadzam się też rzeczywiście, i Politechnika Gdańska, i bardzo jeden z lepszych w Polsce PWSZ-ów, Państwowych Wyższych Szkoła Zawodowa, która jest w Elblągu, bardzo dzielnie sobie daje radę, więc generalnie ten taki duch, można powiedzieć, przedsiębiorczy z Pomorza tam występuje, a z przyczyn historycznych, o których wcześniej mówiliśmy, to już pewnie nie tak bardzo w Olsztynie, prawda, w stolicy, nominalnej stolicy regionu.
Ale Elbląg to też jest miejsce bardzo poważnego, wysoko wyspecjalizowanego przemysłu maszynowego i też nie zapominajmy o tym, że Elbląg ma swoje własne potrzeby kadrowe i jak ma inaczej ściągnąć, jak nie właśnie dobrymi wynagrodzeniami.
Ale przemysł lokuje się tam, gdzie są kadry odpowiednio przygotowane. I tu oddział Politechniki Gdańskiej, czy filia Politechniki Gdańskiej, ona znakomicie sprzyja temu, żeby inwestycje tam były wysokotechnologiczne, były lokowane.
Absolutnie tak.
Ale panowie, z drugiej strony, bo ja zacząłem od takich przykładów czy zapytania o wynagrodzenia w Kartuzach, w Wejherowie czy innych ośrodkach, oczywiście mniejszych niż Elbląg, ale ja rozumiem, że to nie jest tak, że nagle coś takiego się wydarzy cudownego, przyjdzie jeden inwestor i w powiecie kartuskim czy w powiecie wejherowskim te płace skoczą nam do poziomu gdyńskiego.
Ale gdybyśmy nałożyli na płace w Wejherowie na przykład, czy Kartuzach, czy innych tego typu gminach i zobaczyli, ilu pracuje w Trójmieście za trójmiejskie pieniądze, a ilu tam zostało za te mniejsze pieniądze, to mogłoby się okazać, że średnia wynagrodzeń wcale jakoś specjalnie nie odstaje. Miejmy świadomość, tak jak tutaj mówili przedmówcy, pan prezes i pan Tomek,
że jesteśmy mobilni, tak?
Że mobilni, Trójmiasto jest dosyć dobrze skomunikowane, a do tego ciągnie nas tutaj do tych centrów takich właśnie za wysokimi zarobkami.
Jak się popatrzy na ruch drogowy, akurat mam swój na Kaszubach swoją firmę, którą prowadzę, to jak się spojrzy na ruch drogowy, to większość wyjeżdża, czy jedzie rano do Gdańska tam pracować, a swoje miejsce zamieszkania sobie w komfortowy sposób realizuje na przykład na obszarach poza, nie blisko Trójmiasta w każdym razie. A druga sprawa, kolej metropolitalna. Ona znakomicie sprzyja również tej mobilności pracowników, którzy potrafią znaleźć pracę tam, gdzie ich stacjonują zarówno zarobki, jak i oczywiście...
A więc jednak zabory.
Nie, mobilność jest szalenie ważna i tutaj na przykład oczekiwania, żeby powiedzmy obwodnica metropolitalna, kolejny ten pas drogowy się tu potrafiło zrealizować, to jestem przekonany, że to jest dalszy, bardzo dynamiczny jakby czynnik dla rozwoju gospodarczego.
Czyli dwa tory Pomorza. I elektryfikacja,
Pomorza, tak?
No
ale... wszystko w zasadzie sprzyja. To jest wiele czynników, to nie da się jednym słowem powiedzieć. Także zarówno dobre, o czym mówiliśmy w przerwie, dobre władze samorządowe, rozumiejące potrzeby zarówno gmin, jak i województwa, znakomicie współpracujące z przedsiębiorcami, to jest ta symbioza, która daje rozwój gospodarczy.
Ja bym powiedział nawet też, włączając się, bo te wszystkie nasze wypowiedzi są Bogu dzięki optymistyczne, tak, że ten proces raczej nie jest zagrożony. Tak? Z badań wynika, że rzeczywiście ta średnia w przysłowiowych Kartuzach, tak, czy traktując także Elbląg, czyli większe miasta.
Wiecie, teraz jest 4,5% będzie... bezrobocia.
Tak,
w powiecie
Kartuzkim,
o czym dzisiaj
rzeczywiście strukturalne bezrobocie, które można powiedzieć jest opisane w teorii ekonomii jako rzecz oczywista, tak, i nie należy jego traktować jako nic złego.
Przypomnijmy, że takie zdrowe bezrobocie to jest 6-6,5%, tak? To znaczy teoretycznie, że pracują nawet niektórzy, którym się chyba nie do końca
bardzo
chce, tak?
Tak, bardzo nie chce.
Tak, to jest właśnie ta struktura, czyli ci, którzy już nie chcą za bardzo podejmować, tak, tej pracy. Natomiast badania wskazują, czy to Narodowego Banku Polskiego, czy paru think tanków naszych polskich, że rzeczywiście ta średnia tutaj należy optymistycznie traktować. Zachwiać to może jedynie kolejny, prawda, na szeroką
kryzys,
skalę,
tak?
Globalny kryzys, o którym Nulier Rubini coś tam zaczyna mówić, a niestety o ostatnim mówił, nikt nie wierzył, a się sprawdziło, ale to tylko tego typu zjawiska może ten trend wzrostowy wynagrodzeń w długim okresie zatrzymać. Na razie jesteśmy po tej bezpiecznej stronie i dobrze.
Jesteśmy po bezpiecznej stronie i bardzo się z tego cieszymy. A w studio Radia Gdańsk Marek Lewandowski, Jan Zaremski, Tomasz Szymczak. Wracamy do dyskusji o rynku pracy. W studio Radia Gdańsk Tomasz Szymczak, Jan Zaremski, Marek Lewandowski. Tutaj akurat informacja bardzo ciekawa. Fiskus zobaczy transakcje online. W czasie rzeczywistym służby skarbowe będą miały podgląd tego, co się dzieje w punktach usługowych, w punktach handlowych. Oczywiście to nie będzie tak, że każdy zakład i każdy sklep będzie śledzony na bieżąco, bo to jest po prostu niemożliwe, ale założenie jest takie, żeby walczyć jeszcze skuteczniej z szarą strefą i oczywiście to będzie kolejnymi branżami będą te rozwiązania wchodziły, natomiast rzeczywiście technologia daje takie możliwości, tak to wygląda. Natomiast zawsze pojawia się pytanie, panowie, czy to jest rzeczywiście konieczność, żeby aż tak fiskus mógł w Norwegii, każdy paragon podglądać online, czy to jest już lekka przesada?
W Norwegii nie tylko transakcje, ale policja i służby skarbowe mają stały dostęp do kont obywateli, do wszystkich, bez jakiejś szczególnej zgody. A więc no, to wszystko idzie gdzieś w tym kierunku takiej pełnej inwigilacji, bo technologia zaczyna dawać do tego skuteczne narzędzia.
Ale to jest inwigilacja źle rozumiana na zasadzie, że państwo i służby chcą wiedzieć za dużo. Czy jednak musimy powiedzieć, że na przykład skala szarej strefy w niektórych branżach jest tak duża, że nawet w imię ochrony dobrej konkurencji czy dobrych praktyk rynkowych powinniśmy z takich narzędzi korzystać?
Ja nie wiem, ja tylko stwierdzam, że my jesteśmy gdzieś w zupełnie innym miejscu, że to nie jest nasz wynalazek.
Nie jest polskie dziwactwo.
Gro krajów poszło dużo dalej z tym, łącznie z pomysłami likwidacji fizycznego pieniądza, żeby wszystko się odbywało bezgotówkowo, a więc w ogóle jesteśmy na maksa na widelcu ze wszystkimi zakupami, nawet takimi prywatnymi.
Ale umówmy się, że pewnego rodzaju umowa społeczna, która obowiązuje tych, którzy płacą podatki, tych, którzy realizują pewne projekty gospodarcze, tych, którzy również kontrolują, wskazuje, że my, chcąc realizować swoje na przykład zadania i chcąc być uczciwym względem siebie, otoczenia i rodzin, mamy obowiązek przestrzegania przepisów. I to nie jest żaden jakby uciążliwy wymysł, który gdzieś tam by nam się jawił jako pewnego rodzaju, nie wiem, orwellowski system podglądania właśnie życia społecznego. To jest rzecz, która wynika z umowy przedsiębiorstw ze Skarbem Państwa i naszym obowiązkiem jest to realizować. Istnieją oczywiście zawsze odstępstwa od tego przez osoby, które chcą, nie wiem, szybciej się dorobić albo nie mają w sobie czegoś, co poczucia potrzeby na przykład realizowania zadań zgodnie z przepisami. To takie osoby powinny wiedzieć, że mogą być obserwowane i mogą być kontrolowane i w sposób jednoznaczny. Jeżeli ktoś przekroczy prawo, będzie oczywiście za przekroczenie prawa karany. I to jest normalne, nie tylko w dziedzinie oczywiście fiskalnym, ale w każdej dziedzinie. I dla obywatela, 90% obywateli, tego rodzaju ochrona interesów własnych, naszych, zarówno od strony fiskalnej, od strony bezpieczeństwa, od strony pewnych przewidywalnych zachowań społecznych, ona jest potrzebna. Po to tworzymy państwo, po to tworzymy nadzór nad tym państwem, powierzamy na przykład pewnym osobom, które czy pewnym organizacjom, które mają w naszym imieniu to realizować, żeby po prostu żyć w większym komforcie. Wydaje mi się, że to jeżeli nie będzie to doskwierało, oczywiście nie przerodzi to sobie jakoś nękanie na przykład przedsiębiorców za nic, to na pewno będzie to korzystne dla wszystkich.
Ale jest, panie prezesie, pytanie o granice wolności, nie? Bo ja przyznam się szczerze, jeśli tak dużo danych, informacji o mnie jest gdzieś gromadzonych, to znaczy, że można do nich dotrzeć i potem je wykorzystać. Więc to zawsze będzie pytanie o tę granicę. Czy nie poszliśmy za daleko, nie wystawiliśmy się za bardzo z naszą wolnością na, w cudzysłowie, strzał?
To jest oczywiście czynnik, który gdzieś tam zawsze również w świadomości tych, którzy tworzą przepisy, istnieje. I te prawo ograniczające również wykorzystywanie danych czy osobowych, czy spraw związanych na przykład z prowadzeniem biznesu w sposób niezgodny z przepisami, istnieje również taka pokusa, być może istnieje również po stronie tych, którzy te prawo tworzą i ewentualnie egzekwują. Ale umówmy się, że naszym celem jest dążenie do tego, żeby wszyscy w ramach prawa zachowali się godziwie i nie przekraczali swoich uprawnień.
Tutaj w projekcie jest zapisane teoretycznie, że nie będą gromadzone żadne dane o konsumentach, znaczy będzie to rejestr transakcji i wszystko, co jest po stronie sprzedawcy i przedsiębiorcy, będzie rejestrowane, natomiast nie dane konsumenta. No ale nie oszukujmy się, przy obecnej technologii sprawdzenie, że Iksiński kupuje wódkę 4 razy w tygodniu, będzie dość prostym.
Ale to na razie. Ja tylko, przepraszam Panie Tomku, jeszcze tylko się odniosę to, co Pan Prezes powiedział, bo to jest kluczowe. Nie ma wolnego rynku bez takiej zdrowej właśnie przejrzystości, bez takich
czyli
zdrowych
bez
zasad.
Równych zasad, tak?
Dokładnie, bo wtedy i z korupcją jest dużo trudniej, która właściwie wyklucza to już przestaje być wolny rynek, jeśli mamy do czynienia z korupcją, nie? Więc to jest poważny problem tej wolności z jednej strony, ale z tej drugiej tych przejrzystych zasad, które są bezwzględnie konieczne, żeby się gospodarka mogła normalnie, uczciwie rozwijać.
Tak jak panowie mówili, ja się w pełni zgadzam, że jednym z filarów, można powiedzieć, gospodarki rynkowej jest etyka, tak? To się kiedyś nazywało etyka kapitalizmu. Książki o tym powstawały. I zgadzam się z panem prezesem, że ta umowa jest istotna, tak? Ta umowa jest ważna. Natomiast tu mówimy, trzeba wierzyć w to, że państwo się nie zapędzi do tego, o czym pan redaktor mówił, że to się mniej więcej skończy na walce z szarą strefą, która niestety żyje w obrocie gotówkowym raczej, tak? Niż bezgotówkowym. Z przyczyn oczywistych, to znaczy, że trudniej jest namierzyć obroty gotówkowe.
Dać pod stołem, nie? Bezgotówkowo.
Ja usłyszałem kiedyś od poważnego przedsiębiorcy amerykańskiego takie zdanie, że oni, właśnie u nich to jest problem, bo oni nie mogą tego typu rzeczy rozliczyć, tak? Ale my możemy na przykład, jeśli mamy jakieś fajne kontrakty, to my na przykład oferujemy stypendia dla różnych zdolnych dzieci, tak? Że my nie dajemy wprost kopert pod stołem, natomiast dajemy coś, co jest pozytywem, tak? Czyli każdą sytuację trudną można w jakiś sposób, można
kreatywnie
tak stworzyć i tak. Natomiast tutaj mówimy o tej etyce, która jest podstawą. Ja osobiście, odkąd są karty zbliżeniowe, a teraz mają być już nie 50, tylko do 100 złotych, tak?
Tak, zmiana
właściwie
się
odszedłem poza drobnymi na parking gdzieś od gotówki i myślę, że to, że za parę lat rzeczywiście ten trend będzie jeszcze bardziej wyraźny, tak? I tutaj nawet wyprzedzamy pewne rozwiązania zachodnie, czy idziemy w pełni w tym trendzie. Także jeśli to będzie walka, powtórzę, z szarą strefą i z tym absolutnie nieetycznym, bo zgadzam się z panem prezesem, z panami, co powiedzieliście wcześniej, że to generalnie uderza w konkurencję, wolną konkurencję potem i ten uczciwy traci. Nie możemy na to pozwolić, tak? I te działania powinny zmierzać do tak zwanego, jak to Amerykanie mówią, equal treatment of economic entities, równe traktowanie podmiotów. A jeśli ktoś płaci podatki tak jak jego konkurent, to znaczy, że jest równo traktowany. Jeśli ktoś ich unika, to znaczy, że ma tą niesłuszną przewagę, z którą trzeba absolutnie walczyć.
A pytanie trochę technologiczne, ale związane z gospodarką jak najbardziej. Czy do tej pory w branży startupów, w branży nowoczesnych technologii, takie kwestie jak podatki, jak właśnie pomoc firmom, czy tworzenie oprogramowania dla firm, to była duża sfera działalności, czy jednak niewielka? Bo ja słyszałem takie żarty, że w większości polskich parków naukowo-technologicznych są 4 czy 5 firm, które tworzą zasady płatności za pizzę w internecie, tak, mimo że to już jest dawno przygotowane, natomiast takiego poważnego oprogramowania biznesowego nie będzie. Czy takie zmiany, że takiego się nie tworzy, czy takie zmiany, o jakich mówimy, to jest pole naturalnego rozwoju startupów i technologii?
Jest. Na przykład śledzenie, trochę poboczna, ale związana z tym branża, na przykład śledzenie kontenerów, które są wielokrotnie przepakowywane, prawda, częściowo rozpakowywane, dopakowywane coś do nich i płyną przez cały świat w różnych miejscach. To się już dzieje. To są bardzo ciekawe programy, można powiedzieć księgowe w takim, do kwadratu, tak, czy do trzeciej potęgi nawet, kiedy pewne towary znikały po drodze, anihilowały się gdzieś, tak. W tej chwili to śledzenie przy kodach kreskowych RFID tak zwanym, czyli radiowym przekazywaniu jest, dużo trudniej, żeby towar rozpłynął się w powietrzu, tak. To się oczywiście oczywiście też wiąże potem, za co się płaci cło, za co się za mniejszą ilość większą, więc to jest ogromne pole do popisu dla startupów i tutaj także nasze polskie startupy się, bym powiedział, nieźle sprawdzają i w takich programach księgowych czy szeroko pojętych finansowych, wszystko co się nazywa fintech, to jest jeden z filarów, tak, czyli ta technologia finansowa, potem te startupy kupują duże banki i stosują te ich rozwiązania w ułatwianiu życia klientom, można powiedzieć. Także to jest przyszłość też. Nie tylko te medyczne startupy, które zajmują się poprawianiem naszego zdrowia, rozwiązaniami tak zwanego przyjaznego starzenia się, ale ten fintech, czyli to wszystko, co dotyczy branży finansowej, to jest jeden z wielkich filarów rynku startupowego.
Ja powiem może rzecz banalną dla osób z branży, ale te systemy, o których mówił Tomasz Szymczak, pozwalają na przykład na odprawy celne, gdy statek jest jeszcze 2 tygodnie od portu, tak? Że można to zrobić, jak towar jest na morzu.
Jak płynie, ale się nie rozpłynie.
Oby się nie rozpłynęło i gdzieś tam ale, nie wypadło za burtę, tak?
Ale tu pan Tomasz poruszył bardzo ważną rzecz. Wydaje mi się, że w obecnej dobie, gdy wymiana towarowa potężnieje niesamowicie, jeżeli chodzi o sprawy logistyki, które... Jeżeli startupy się tym zajmują, chwała im za to, bo logistyka jest jednym z najtrudniejszych przy bardzo szybko rozwijającej się wymianie towarowej elementów skutecznego kontrolowania przepływów towarowych. A skutecznego kontrolowania to znaczy takiego, żeby się statek płynął, a żeby się nie rozpłynął. Co wiemy dobrze, że zdarza się nawet jeszcze dzisiaj.
Ale ja też pamiętam parę lat wcześniej, jak nie mogliśmy zrozumieć, że w wielu zachodnich stoczniach nie ma powierzchni magazynowych. Że tam jest to wszystko tak skoordynowane, że...
Co do godziny dojeżdża towar.
Wręcz co do godziny przyjeżdża towar, dlatego że trzymanie tego na placach, zabezpieczanie, wożenie, przekładanie z miejsca na miejsce jest zbyt drogie. I pamiętam, jak wielki to był problem u nas w stoczniach, nie? Że ta jednak mentalność tych wielkich magazynów, tych wielkich powierzchni pomiędzy halami produkcyjnymi, gdzie już składało się wiele elementów na dużo, dużo wcześniej. Ale to chyba właśnie jest klucz i tutaj oprogramowanie tego wszystkiego. Rozmawialiśmy kiedyś nawet, pamiętam, o metrze, nie? Że poszukanie klucza, jak bardziej zsynchronizować, wydawałoby się przecież prostą rzecz. No, są tylko dwie linie i trochę pociągów, a jednak dobre zgranie tego powoduje wielomilionowe oszczędności. Niewyobrażalne rzeczy. Nie?
Tak, dokładnie. Czyli panowie, nie macie obaw tego typu, że wielki brat fiskus będzie patrzył na nasze transakcje?
Ja mam takie obawy i uważam, że w ogóle powinniśmy więcej wolności dostawać. Państwo powinno te sfery wolności rozszerzać, a nie ograniczać.
To znaczy, jeśli może, wolność to nie polega na tym, że...
Robię, co chcę i oszukuję,
nie jest tak, że daje nam się wolność po to, żeby... zagrabiać więcej, czy oszukiwać państwo, oszukiwać, nie wiem, konkurencję i tak dalej. Wolność jest po to, żeby w ramach przepisów nie być w sposób ograniczany, w sposób, który wynika z prawa, a który tylko wtedy wkracza czy interweniuje państwo, gdy przekraczamy prawo. I o tym powinniśmy pamiętać.
Też, żeby wyjaśnić, jaka jest skala, jaka może być skala zmian, twórcy projektu, który zakłada to podglądanie kas fiskalnych online, zakładają, że w czasie jednego roku wpływy podatkowe mogą zwiększyć się nawet o 2 miliardy złotych. Natomiast tutaj to będzie też taka sytuacja, że to będzie stopniowo wdrażane i to nie będzie w całej gospodarce od razu, tylko poszczególne branże będą przypisywane do tego systemu. 2 miliardy złotych na początek to są rzeczywiście ogromne pieniądze i jeżeli uda się o tyle zmniejszyć szarą strefę, to jest jednak bardzo dobre zjawisko. Ja dziękuję naszym gościom. Przypomnę, dzisiaj w studiu Radia Gdańsk gościli Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności.
Dziękuję bardzo.
Tomasz Szymczak, inkubator Starter. Dziękuję. I Jan Zaremski, Pomorski Klub Biznesu. Kłaniam
dziękuję
się.
Bardzo.
Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.